Dzień dobry Państwu, konwersatorium Paweł Milcarek. Dzisiaj jesteśmy w konwersatorium we dwóch z Michałem Barcikowskim. Dzień dobry Michale.
Dzień dobry Pawle, dzień dobry Państwu.
Chciałem powiedzieć bożonarodzeniowy nastrój, ale tego nastroju jest w tym roku trochę mniej, czy tak w tym razie już zdążyliśmy się trochę wszyscy pożalić, jak sądzę, że jest go mniej, że trudniej z tymi świętami uzyskać taki efekt tej ogólnorodzinnej ciepłoty. No, może powiedzmy sobie szczerze, że mamy też jakiś wspólny powód, żeby zrzucić na niego wszystkie nasze niepokoje o święta. No bo jak wiadomo, świętowanie to jest niezła sztuka, niezła umiejętność wymagająca od wszystkich uczestników sporych zdolności społecznych. I dzięki Bogu większość naszych świąt w ogóle od początku jest tak ułożona, że jest gdzieś coś poza zgromadzonymi, tak, co pozwala na szczęście no nie bawić się tylko sobą, ale też pomyśleć o tym, że jest coś, do czego w tych świętach zmierzamy. Boże Narodzenie przez ten wcale nie taki stary zwyczaj postawienia sobie drzewka, choinki, działa no nie tylko widokowo, ale też i na różne sposoby, zapachowo i tak dalej, zmienia często w naszych domach, pomieszczeniach ich zwykłą, jakby to powiedzieć, topografię. Ta świąteczność jest trochę w ten sposób też tworzona, że widzimy, że coś do nas przyszło i coś takiego niezwykłego, co w domu drzewa nie rosną. No, jest jakiś moment, który można rozwinąć zależnie od, jakby to powiedzieć, poprawności tej wyobraźni albo w stronę tego, co rzeczywiście ze świętem gdzieś jest związane, albo może w ogóle jakoś tam z tą odświętnością, to drzewo jest tak ubrane, że często to samo już nam emocjonalnie również wystarczy. Ale my tutaj w konwersatorium chcielibyśmy trochę Państwu towarzysząc w tych dniach porozmawiać o tym, jakie sensy, że tak powiem, z tego święta w różny sposób się wydobywają. Kiedyś w naszym konwersatorium była taka zupełnie poważna rozmowa o istotnych takich teologicznych sensach tego święta, jak Boże Narodzenie, to Boże Narodzenie, to mówiliśmy o tym, że to z jednej strony Boże Narodzenie oczekiwane, tak, całe wieki, ten cały problem tych patriarchów, proroków, których mamy w kolędach, którzy wyczekiwali, to mamy trochę za sobą jako Adwent, że z drugiej strony jest to więc narodzenie, które się historycznie dokonało, można sobie o tym gwarzyć, historie różne wydobywać, opowiadać, kłócić się, w którym to dokładnie momencie, jak wyglądały jak gwiazda słynna i tak dalej, i tak dalej. To są bardzo ciekawe wszystko rzeczy, ważne, ale one się przenoszą, chrześcijaństwo tego nas od początku uczy, przenoszą się do wnętrza, no, chcielibyśmy powiedzieć, naszych serc, tak? Przede wszystkim, że tu gdzieś ma się dokonać to narodzenie Pana Jezusa. Tak to trochę dzisiaj w atmosferze bardziej takiej romantycznej o tym opowiadamy, ale pamiętajmy, że stare chrześcijaństwo ojców średniowiecza bardzo lubiło w tym miejscu mówić o narodzeniu się Chrystusa pośród społeczności, że to, bo o czym trochę będziemy tutaj więcej mówili, narodzenie wewnątrz społeczności, że pojawienie się Chrystusa wśród ludzi to jest jakby inne miasto, inny świat, inna historia i że to o tym bardzo dużo w średniowieczu, to aż zaskakujące, mówiono, każda komunia święta to jest takie jakby rozbudowanie dookoła trochę innego świata, nie tylko to, co się dzieje we wnętrzu, w sercu. I trzecia perspektywa, cały czas jeszcze o tej teologii przez chwilę, to jest to wyczekiwanie na koniec czasów i przyjście Chrystusa. No nie jest dokładnie to święto, ale jest w Bożym Narodzeniu ten moment królowania, taki potem rozciągnięty aż na 6 stycznia, Trzech Króli, tak, jest ten obecny. Ten, który jest, jakby to powiedzieć, niepozorny i mały, po pierwsze spełni już na tym świecie rolę niezastąpioną, ale także potem jakby otwiera drogę do pozaświatowego, wiecznego królowania, z które otworzy przy końcu czasów. Tak? To są te teologie, tak? Święta Bożego Narodzenia, ale tym teologiom w naszym świętowaniu to bardzo mocno towarzyszą, akurat w Bożym Narodzeniu, bo takie właśnie rozmaite ludzkie opowieści na tle z przysłowiowym Kevinem samym w domu, tak? A i tak można powiedzieć jeszcze bardziej tak szacownie, to pewnie z Dickensem, opowieściami wigilijnymi, które mają niezliczone wersje, tak, filmowe, serialowe, także najróżniejsze. Co w tej opowieści wigilijnej, która trochę nam tutaj będzie trampoliną, jest ciekawe, to z jednej strony może rzeczywiście to, że ona prowokuje, żeby powiedzieć, że trochę mało jest samego święta, wydawałoby się tego, który liturgicznie przeżywamy, ale bardzo dużo jest jakiegoś wydobywającego się z tego święta ciepła. To jest ten cud. Nagle staje się udziałem tych, którym ono z racji ich sytuacji czy społecznej, takiej, no, momentu, w którym się znaleźli w tym społeczeństwie, jest bardzo mało go dane, prawda, tego ciepła. I nagle okazuje się, że cud Bożego Narodzenia polega na tym, że to się zmienia. To też jakieś nawiązanie do tej opowieści o świecie zmieniającym się.
Tak, oczywiście. Z opowieścią wigilijną opowiadaną w naszym polskim kontekście kulturowym jest ten problem, że no właśnie ona powstała w trochę innym kontekście i jest po części opowieścią o odzyskiwaniu świąt, które były zabronione, których obchody były potępiane przez takich fundamentalistów biblijnych, prawda, którzy uważali, że ponieważ nie ma o nich wzmianki w Biblii, a równocześnie obrosły no, tyloma dziwnymi obyczajami, że są czymś na kształt bluźnierstwa, tak, i w związku z tym ich zakazywali. Dickens ukazuje ten fundamentalizm jako formę mizantropii, po prostu takiej niechęci do człowieka i człowieczeństwa, tak, która no, nie bierze pod uwagę potrzeb ludzkiej natury, jej dążeń, jej tęsknot, tylko próbuje człowieka kształtować, jakby to powiedzieć, tak jak przy biurku kreślarskim, prawda, że można sobie coś zaprojektować i z zupełnym lekceważeniem tego, czym jest człowiek. W tym wypadku, że można sobie zaprojektować religijność, która nie bazuje na ludzkiej naturze. No, my w naszym kręgu kulturowym akurat z tym konkretnym problemem, tak, purytan, którzy nie tylko Boże Narodzenie, ale w ogóle całą tę warstwę naturalną religijności, tak, chcieli obyczaj związany z religią i ze świętowaniem chcieli odebrać. Tego myśmy nie mieli, prawda? Natomiast to pewne napięcie pomiędzy no, treścią religijną Bożego Narodzenia, a związanymi z tym świętem obyczajami, często jeszcze przedchrześcijańskimi, tak? Wiążącymi z kolei te święta z przesileniem letnim. To napięcie też jest w naszej kulturze obecne, więc może w tym sensie jest to prawdziwa perspektywa odnosząca się również do nas w naszym kręgu kulturowym. Opowieść częściowo również o nas i o naszym świętowaniu.
Mówisz o pewnym zderzeniu, czy się dla nas zupełnie egzotycznym, zderzeniu bardzo specyficznie takiej purytańskiej kultury, tej wersji protestantyzmu z równocześnie z tymi, jakby to powiedzieć, ludzkimi oczekiwaniami wobec święta, no bo to tak naprawdę to są te ekstrema. Z jednej strony wiecznotrwały apetyt na jakąś koncentrację radości, także wewnątrz zimnego czasu, a z drugiej strony no to pragnienie, żeby być na tyle ascetycznym, żeby nie dać się tym właśnie zwykłym pragnieniom. To jest egzotyczne, chociaż na różne sposoby, już pewnie nie przy Bożym Narodzeniu, ale także zwyczajnie w życiu obecne, również pewnie dla nas. Natomiast są tutaj wątki, są tutaj punkty odniesienia, które potem w kolejnych także interpretujących, tak, jakichś wersjach, próbach przedstawienia tego są niekiedy bardziej lub mniej wyostrzane i być może moglibyśmy temu kilka słów poświęcić za chwilę. Mianowicie myślę o tym, co z kolei dla polskiego czytelnika jest bardzo uderzające i jakby to powiedzieć w lot zazwyczaj chwytane. To jest moment tego zderzenia między cywilizacją wydobywania do końca możliwości, liczenia do końca wszystkich możliwości zarobienia, tak, z drugiej strony umiejętności świętowania czasami większej wśród tych, którzy tych cudownych umiejętności robienia pieniędzy nie posiadają. Ciekawe napięcie, do niego wrócimy po przerwie. Wracamy do naszej rozmowy, która jest trochę dzisiaj opowieścią wigilijną. Może nie rozmawiamy o samym Dickensie, jego utworze, ale na kanwie tego trochę o tym, jakie różne rzeczy nam się w świętowaniu mieszają, łączą. Nie chodzi nam tutaj o zgłębianie, bo takich zresztą pewnie różnych rozmów dzisiaj odbywa się wiele i programów i w telewizji, i w radiu, w którym się trochę jeszcze przypomina rzeczy w jakimś sensie niebywałe, pewnie po części utracone, przeszłe, prawda, rozmaite. Są ciekawe opowieści o tym, co nazywamy tradycjami bożonarodzeniowymi. One często nie są już tradycjami, bo się realnie nie pojawiają wśród ludzi, ale no, są ciekawe pamięcią, czasami natchnienie, tak? Ludzie mogą do tego nawracać, podejmować to. Czasami to jest rzeczywiście tylko już opowieść o świecie, który ja mogę na przykład powiedzieć, że trochę tak jakby w moim dzieciństwie był tym momentem, że gdzieś mijał zupełnie bezpowrotnie. Jak przeglądam...
Jakieś okruchy jeszcze coś były, takiego, ale tak, już tak, równocześnie tak, też to nowy tak, sposób zupełnie, świętowania, prawda?
Zwłaszcza z perspektywy miasta to już było zupełnie coś odległego.
Ale Kevina nie było, ale telewizja była,
tak,
prawda?
Tak, się pojawiała.
Jakiś lepszy, z reguły z lepszym asortymentem programowym, prawda, jakiś zachodni film.
Tak.
Czasami to była właśnie opowieść wigilijna, w którejś
czasami,
tam kolejnej adaptacji.
A czasami to był Bond albo jakaś inna rzecz, która pasjonowała i która zresztą dawała, już mówię nie o samej Nocy Bożego Narodzenia, bo tutaj pasterka była tym punktem odniesienia, ale w następne jeszcze możliwe dni, zwłaszcza to pierwsze, później jeszcze dające się świętować zazwyczaj w takim trybie, no to jest też inny tryb życia, mm-hmm. tak? Dzień inaczej podzielony, dłużej dla dziecka, czas, w którym mu pozwalano być, nie zapędzano do łóżka. To jest taka wyjątkowość, ale jak zaglądam do roku polskiego Zofii Kossak, zresztą nieprawdopodobnie urokliwa lektura, pisana przez tę autorkę właśnie trochę tak w trybie pana Tadeuszowym, to znaczy na emigracji z ogromną miłością do tego, co ona jeszcze pamiętała, co przeżywała i trochę opisywała to jako rzeczy, które w jakimś sensie mają szansę, mają potencjał, żeby trwać, ale gdy ja już to czytałem, to rzeczywiście nawet i ostatnie tchnienia tego już były dawno w przeszłości. No cóż, tak z tymi tradycjami jest, że one zmieniają się mocno w zależności od tego, jak się zmienia życie tak dokładnie społeczne, codzienne, bo to z nich się te wszystkie rzeczy biorą lub nie biorą. Możliwość znalezienia na przykład jakichś rzeczy, które na wsi no, na wyciągnięcie ręki ścielisz pod obrus bożonarodzeniowy, jakieś rzeczy, które możesz sobie przynieść ze stodoły, tak? A to w mieście jest już przedmiotem jakiegoś obrotu sklepowego, specjalna ściółka, specjalne pod...
No tak, no podobnie jak potrawy wigilijne,
tak,
prawda?
Tak,
które przecież w kuchni chłopskiej były po prostu potrawami postnymi, tak, dostępnymi, no właśnie tak jak mówisz, na produkty, do których były na wyciągnięcie ręki, typowo zimowe, prawda, kiszona kapusta, kasza, groch, suszone grzyby, suszone owoce, no ryba już była pewnym luksusem, prawda, takim, na który przynajmniej te bogatsze gospodarstwa mogły sobie pozwolić, buraki, prawda, z których robiono barszcz i tak, kluski, mak, różne przetwory ze świni zabitej na święta. No, dzisiaj dla nas to jest wszystko coś, co musimy specjalnie aranżować, tak? Żeby tutaj jakby to powiedzieć...
Obrządek
tak,
specjalny.
Co sprawia, że wieczerza wigilijna, która zawsze miała charakter specjalny i świąteczny, tak? No, choćby przez obfitość tego jedzenia, ale jednak był, również był tam obecny ten dosyć naturalny moment postny. Takie niesamowite przejście pomiędzy postem a świętowaniem. Adwent, przypomnijmy, w polskiej tradycji był okresem postnym i Wigilia też rzeczywiście była postna. No to dzisiaj ta Wigilia z kolei urasta do, jeżeli ktoś tego rzeczywiście przestrzega, no to urasta do jakiegoś niezwykłego posiłku, właśnie super świątecznego, znacznie bardziej świątecznego niż posiłek w święto właściwe, czyli 25 grudnia, który z kolei bardzo często jest
kontynuacją. Chociaż oczywiście istnieje
to przejście. Te wędliny nie są niczym jakimś specjalnym.
Tak. Można powiedzieć, w jakimś sensie wraca trochę bardziej świąteczna codzienność w stosunku do Wigilii, która ma taką swoją niezwykłą logikę. Z jednej strony rzeczywiście to ciągle jeszcze polska mocna tradycja. Jest ona postna. Mhm. Wszyscy się stają na głowie, żeby gdzieś to wszystko było postne. Z drugiej strony jest bardzo w sumie, no nie chciałem powiedzieć wyszukane, no jakoś...
Ale jest wyszukane, nie oszukujmy się. Tak, większość z tych potraw to są potrawy pracochłonne, takie, których na co dzień nie jemy. Czasami jest tak, że te zmiany takie, powiedziałbym, ekonomiczne, już nawet nie kulturowe, tylko ekonomiczne, czasami nadają nowe sensy albo odbierają pewne sensy obyczajom świątecznym, które kiedyś były oczywiste. Ja pamiętam na przykład, co roku mam w rodzinie taką trochę żartobliwą dyskusję, prawda? Czy tym razem na wielkanocnym stole, czy może być sałatka śledziowa. Z jednej strony jest to, no, ten śledź na wielkanocnym stole dla kogoś, kto ma pojęcie o tym, jaką rolę ten śledź pełnił w okresie Wielkiego Postu, to nasi przodkowie, gdyby go zobaczyli na wielkanocnym stole, no, zgrzytałoby im to strasznie. Z drugiej strony odpowiedź jest taka, przepraszam, ale my to lubimy, jest to smaczne i chyba na tym polega świętowanie, że się stawia na stole te potrawy, które nam sprawiają radość i przyjemność. Te sensy się zmieniają. Trochę o tym jest opowieść wigilijna.
Tak, właśnie, proszę państwa, my tak tutaj z pozoru odpłynęliśmy.
Ale chcemy dopłynąć do tego.
Ale
tak,
w sumie chodzi nam trochę też o to, że u Dickensa święto eksploduje radością przy stole tych ubogich, którzy tego dnia właśnie nagle mogą się cieszyć i razem obecnością i tym dosyć wyjątkowo dla nich tego dnia obfitym obfitym stole. To jest ten moment, od którego zaczęliśmy naszą rozmowę, to znaczy powiadomienia, tak, również człowieka od strony jego, jakby to powiedzieć, od strony jego nie wnętrza duchowego, tylko od strony jego wnętrza, od strony jego powonienia, od strony jego smaku, od strony jego kiszek własnych, że dzieje się coś niezwykłego, bardzo szczególne i trzeba na to być wobec tego oczywiście trochę ostrożnym, nie po purytańsku, ale ostrożnym, wobec tego orędzia, które w bardzo specyficzny sposób informuje nas o wcieleniu, to znaczy o tym, że radość przepływa przez wszystko, co materialne, cielesne, bo cielesnym tego dnia stał się
tam,
Bóg.
Tam u Dickensa to jest wręcz poprowadzone jeszcze dalej, znaczy tam jest cała taka przypowieść o prawie, które przestaje być wyrazem miłości bliźniego, tak, a staje się czymś przeciwko miłości bliźniego.
Likwidacja Bożego Narodzenia.
Likwidacja Bożego Narodzenia, ale w tym konkretnym wypadku chodzi o zakaz otwierania piekarni w niedzielę. Ściśle traktowany szabat, tego typu zakłady powinny być zamknięte, podczas kiedy to by, my sobie już z tego nie zdajemy sprawy, ale tam chodziło o to, że ubodzy, którzy często nie mieli kuchni na tyle dużej, żeby sobie upiec coś większego, ta otwarta piekarnia, do której oni mogli z rozpalonymi piecami, do której mogli przyjść i odgrzać tą swoją gęś, bo najczęściej to jeszcze nie był indyk, tylko gęś, była szansą na to, żeby świąteczny posiłek był ciepłym posiłkiem. W tym momencie to takie ścisłe, purytańskie traktowanie niedzieli jak szabatu żydowskiego, prawda, gdzie nie wolno palcem ruszyć bez potrzeby, dotyka w sposób nieproporcjonalny przede wszystkim ubogich.
Mamy w polskiej tradycji, tej tradycji wigilijnej, powtarzany, omawiany na różne sposoby obrzęd pozostawiania tego wolnego miejsca przy stole, które myślę, że ma ten podwójny sens. Z jednej strony, nawet jeśli nikt się przecież nie pojawi, na ogół tak jest, że nikt się w tym momencie nie pojawia, no to mamy coś w rodzaju takiego otwarcia tego stołu. On nie jest zamknięty i to powinno być objaśnione. Myślę, że do jakiejś swoistej, nieczysto rytualnej, ale jednak obrzędowej roli kogoś, kto tam przewodzi albo organizuje, także tę przestrzeń, no jakoś należy zawsze to, żeby nie chodzi wyłącznie oczywiście o moment wigilijny, ale w ogóle cały moment rozpoczętego świętowania, że ten stół jakby no nie zamyka nas na to, co się dzieje dookoła, mimo że lubimy się spotkać, wymienić to, co jest między nami, to mimo wszystko tak wiele rzeczy dzieje się obok i ludzi, tak? Ale myślę, że ten znak taki symboliczny, taka symboliczna treść, on ma mimo wszystko też, no jest jakąś opowieścią przymuszającą do czegoś więcej, prawda? Jeśli bym to zestawił z tą lekturą opowieści wigilijnej, to bym sobie to ustawił tak, że to jest jakiś punkt także bardzo, myślę, rozsądnie traktowanego takiego na dłuższą metę rachunku sumienia, tak? Takiego rozpoznania, kim się jest. Czy się jest na co dzień w tej sytuacjach, w których się znajdujemy, Scrooge'em, czy jest się kimś, kto tam, gdzie decydują się w jego rękach, jakoś tam mało, jakieś losy, jakichś ludzi, których godzinach pracy, o których pensji, o których możliwościach życiowych decydujemy, że to jest, przecież o tym jest ta książka, prawda, że to nie jest tylko moc, którą człowiek wykorzystuje, ale coś, co się może na jego własnym życiu odbić, tak jak na życiu Scrooge'a, już taki trochę sposób, jak mówiłeś, czerpiący bardziej też trochę z pewnej mitologii, prawda, pewnego mitu, a nie wprost z katechizmu, ale przecież z katechizmem się jak najbardziej składa, prawda, w całość. Wymiar, byśmy powiedzieli, poważnie społeczny tego święta, który pewnie nie sięga od razu jakiegoś projektu reformy społecznej, ale jest apelem do tego, żeby ci, którzy mają moc i władzę, no nigdy nie zamknęli gospody, tak mówiąc metaforą, przed tymi słabymi, którzy szukają oparcia.
Przy czym to jest też podane w sposób bardzo, bardzo specyficzny. Tak jak słusznie zauważyłeś, ten wątek społeczny, tak rozumiany bardzo wąsko, prawda? Tego, jakie są prawa, czy one wspierają ubogich, czy raczej traktują ich jak ubóstwo, jako przestępstwo, za które należy się kara, czy też co w najlepszym razie dom poprawczy, prawda? Że ubóstwo jest wynikiem jakiejś moralnej słabości, w związku z tym lekarstwem na ubóstwo jest...
No, pozbawianie praw, zawieranie...
Tak, no czy odnowa moralna, tak. Prawda? To jest, ale on wcale nie jest najważniejszy. Znaczy, jeżeli przyjrzeć się temu, z kim Scrooge ma kłopoty, no to trzeba powiedzieć, że Scrooge ma kłopoty przede wszystkim w ogóle z ludźmi, tak? Przy czym z ludźmi nie tylko jako ludzkością czy społeczeństwem, chociaż też, ale przede wszystkim z tymi najbliższymi, ze swoim współpracownikiem podwładnym w pracy, ale ze swoją rodziną, z siostrzeńcem. Okazuje się, że w przeszłości nie potrafił zbudować relacji ze swoją narzeczoną, tak? I że to się rozpadło i nigdy własnej rodziny nie założył. Boże Narodzenie jest tutaj traktowane, no jako, ty powiedziałeś, o rachunku sumienia, prawda? Rachunek sumienia to jest taki moment, w którym nie możemy uciec od odpowiedzi na pewne pytania i czasami święta są takim momentem, w którym my nie możemy uciec od odpowiedzi na pytanie, jakie my mamy relacje z ludźmi, tymi najbliższymi, no bo właśnie musimy się spotkać z ludźmi nie dlatego, że z nimi chcemy się spotkać, tylko dlatego, że tak wypada, prawda, z rodziną bliższą czy dalszą, z jakimiś ciotkami, z którymi niekoniecznie mamy wiele wspólnego, czy spędzanie czasu, z którymi niekoniecznie uznajemy za jakiś szczyt pomysłu na to, jak czas spędzić. I to jest taki czas, w którym okazuje się, czy my jesteśmy w stanie wyjść z własnego egoizmu, z własnego wyobrażenia, czym jest dobry czas, jacy powinni być ludzie, i skonfrontować się z tymi konkretnymi ludźmi realnie nam danym, nie z tymi idealnymi, z którymi byśmy chcieli się spotykać, tylko z tymi, którzy po prostu są. A to, co Scrooge odkrywa, to to, że nie ma innych ludzi, że jemu inni ludzie niż ta narzeczona, którą on odrzucił, nie są dani. Inna rodzina niż ten siostrzeniec, którego wszystkich wyborów życiowych nie rozumie. Inna rodzina nie jest mu dana. Trochę w innym sensie nie będzie miał innego pracownika, tak? To znaczy tego konkretnego zwolnić, ale każdy, który przyjdzie na jego miejsce, prawdopodobnie będzie miał to, co on definiuje jako wady i to, jak on z tymi ludźmi niedoskonałymi, tak? Układa sobie relacje, jest jakąś miarą jego człowieczeństwa.
Mnie się wydaje, że to ogromnie ważnej rzeczy dotknąłeś, która zasługuje na to, żebyśmy sobie jeszcze o niej chwilę porozmawiali, ale może właśnie dobrze będzie, że wątek ten wróci po przerwie. Wracamy do naszej powigilijnej opowieści o Bożym Narodzeniu, trochę na kanwie znanej opowieści Dickensa, ale cały czas meandrycznie, specjalnie wychodząc poza takie przypomnienie znakomicie Państwu znajomego przecież w różnych wersjach utworu. Przed przerwą, Michale, ty moim zdaniem dotknąłeś takiego zupełnie fenomenalnego zagadnienia, mianowicie czegoś takiego, że z jednej strony mówi się, że święta to jest taki czas nadzwyczajny. To jest czas nadzwyczajny, prawda? Na tym właśnie polega, że żyje się, jakby to powiedzieć, normalnie, byśmy powiedzieli naturalnie, żyje się codziennie, a w święto, Matku Boże Narodzenie, nadzwyczajnie, wyjątkowo. To jest jakieś odstępstwo. Święto musi być jakimś odstępstwem, mać początek, koniec, prawda? Nie da się cały czas świętować w tym dokładnie sensie. To wszystko wiemy, to jest elementarz. Ale z tego, co ty mówiłeś, to mi się wydaje, że wynika zupełnie trafnie, że my dzisiaj żyjemy trochę w takim świecie, w którym święta to bywa również powrót okresowy do sytuacji bardziej naturalnych niż te, w których żyjemy zupełnie codziennie. Ja nie chcę dokonywać po prostu jakiejś konfrontacji naturalnej, sztucznej. Nie, no, tak jak korzystamy z tworzyw sztucznych, tak i wiele sytuacji sztucznych społecznie jest nam w różnych sytuacjach potrzebnych i nie ma się co oszukiwać. Człowiek się uczy, tak, dzięki swojej umiejętności, żeby i tworzyć różne sytuacje i z nich korzystać. Ale warto sobie zdać sprawę, że inaczej niż w epoce, bym powiedział właśnie, no nie wiem, czy dickensowskiej, ale takiej trochę epoce w świecie, które opisywała właśnie Zofia Kossak w Roku Polskim i tak dalej, to święto to jest właściwie równocześnie czas nadzwyczajny, ale też i znalezienie się w sytuacji tej naturalnej, że się żyje obok tych, z którymi się naturalnie jest najbardziej związany. My traktujemy to dzisiaj jako taki dziwny naddatek świąteczny, bo rzeczywiście, jak chodzi o dalszych krewnych, to jasne jest oczywistością, że się widujemy ciągle, ale można powiedzieć, że to, że się na przykład siada razem do stołu, że się ma jakimś innym zespole relacji ze starszymi, z tymi, których zwykle się szybko mija, a tutaj się wobec nich siedzi i nie idealizuje tej sytuacji. Właśnie czasami człowiek staje wobec osób, które słabo zna, które jakoś nagle sobie zdaje sprawę, że trzeba byłoby więcej uwagi. Ojciec dzieciom, żona mężowi, w najróżniejszych tych układach. I nagle świat zatrzymany, przynajmniej na ten dzień, dwa. Ile mamy już teraz filmów o tym, jak to jest trudne i jak to jest nie do zniesienia, prawda? Istnieje rodzaj takiej opowieści o święcie również Bożego Narodzenia, takiego paradoksu, że nie daje się tego znieść, że to jest za trudne i no, w związku z tym to jest wyzwanie, prawda? Nie ma oczywistego, też już to przed nami znika, takiego oczywistej zasady, że się zgromadzimy, że będziemy razem. Wcale nie, ludzie się kryją po kątach. Akurat w tym roku to w ogóle jest w znacznym stopniu utrudnienie, żeby się rzeczywiście
razem spotkać. W szerszym gronie.
ale w ogóle to wyzwanie. Święto jest wyzwanie.
Czy w ogóle drugi człowiek stał się niesamowitym wyzwaniem? Tyle się mówi, nie wiem, o bańkach w mediach społecznościowych, prawda, że tworzymy sobie w sposób naturalny, przyciągają się ludzie o tych samych upodobaniach, o tych samych poglądach, czego o tyle wcześniej nie było, że no, jakby to powiedzieć, no, nie miałeś mediów społecznościowych. Choć ci ludzie, z którymi się kojarzyłeś i kontaktowałeś, no to byli ci ludzie, no, twoja rodzina,
sąsiedzi,
znajomi w pracy. Wiedziałeś mniej więcej, że generalnie drugi człowiek nie jest człowiekiem idealnym. Jeżeli nie chcesz zwariować, no to musisz nauczyć się żyć z tym drugim człowiekiem, który często nie jest wymarzonym twoim ideałem człowieczeństwa. To się odnosiło do małżeństw, to się odnosiło do relacji między rodzicami a dziećmi, między sąsiadami, między kolegami w pracy. No a teraz się okazuje, że ten wysiłek, którego poczynienie było pewną oczywistością, przestał być oczywistością i nagle bycie w realu z drugim człowiekiem staje się niesamowitym krzyżem, niesamowitą męką, tak? W której te nasze oczekiwania, wyobrażenia są co do tego, jaki ma być drugi człowiek, są tak wywindowane, w wielu, jakby to powiedzieć, punktach życia społecznego jest obecne. No nie, no popatrz, jak się ludzie dzisiaj, jakie olbrzymie trudności są z dobraniem się w pary, prawda? Ja już tu nie chcę opowiadać, nie wiem, o overeducated women i undereducated men, o tych wszystkich, z czego to się bierze, ale fakt jest faktem, że ludzie mają dzisiaj olbrzymi problem w tworzeniu jakiejś trwałej relacji, a jak już ją często heroicznym wysiłkiem stworzą, to później mają olbrzymi problem w utrzymaniu długotrwałym tej relacji. I trochę te nasze narzekania na Boże Narodzenie, no to właśnie z tego wynikają, że my tak jak Scrooge mamy w ogóle problem z innymi ludźmi, bo nie dorastają do naszych wyobrażeń.
Powiało chłodem naszych krytyk, ale to są prawdziwe trudności, dla których te święta również, można powiedzieć,
znaczy to jest słabość,
przychodzą.
Której i my ulegamy. Tak, to tak. Nie chcę, żeby to zabrzmiało jakoś, że my się tutaj, mając idealne rodziny, idealne środowisko pracy i w ogóle mając idealny stosunek do innych ludzi, narzekamy z jakiegoś piedestału na resztę społeczeństwa. To jest coś, z czym my się zmagamy, prawda? Że ludzie, no nie wiem, jak mamy te ostre spory światopoglądowe, prawda? Prawdziwe, realne. To nie jest tak, że obie strony mają równe racje w tym sporze, ale sytuacja, w której te spory można było toczyć, tak? Bez jeszcze kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu, bez rozpadu wspólnoty, tak? Bez traktowania tej drugiej osoby jako jakiegoś monstrum, tak? No to w tej chwili coraz trudniej nam, też częściowo przez media społecznościowe, jak widzimy, przez filtry mediów społecznościowych te osoby, to no to nagle staje się to coraz trudniejsze. Też słabniemy w naszym pragnieniu, żeby jednak ludzkie relacje utrzymać.
Czyli to zostawione dla kogoś nieznajomego miejsce przy stole wigilijnym, które gdzieś tam już za nami, to ćwiczenie ewentualnie, ale jednak jest to takie ćwiczenie, które dzisiaj nie wyłącznie albo nie przede wszystkim oznacza, że zjawi się jakiś tajemniczy gość, który po prostu okaże się, którego główną potrzebą będzie to, że chciałby skorzystać ze świątecznej...
Ogrzać i najeść.
Tylko może to jest przypomnienie, że przy tym stole, przy którym siedzimy, czasami tym, który trwa, stole świątecznym, stole, w którym jeszcze cały czas o święcie myślimy, trochę rozmawiamy, że przy tym stole czasami siedzimy obok ludzi, którzy są tymi nieznajomymi. Oni już przybyli do stołu, oni tak. Już są. I tego, czego potrzebują, to może po prostu tej nadludzkiej chwili uwagi, tak. Zainteresowania tym, co na co dzień nie jest takie silne, żeby się przebiło do naszego świata, naszych zainteresowań, naszych internetowych friendów, lajków i tak dalej. Tak, ja też to mówię z poczuciem jakiegoś, jakby to powiedzieć, dotykania boleśnie czegoś w sobie samym, zdania sobie sprawy z tego, że to jest, tak jak powiedziałeś, rzecz, która wszystkich nas w jakiejś mierze dotyczy. To chyba wyjątkowo jakieś anielskie natury są od tego wolne, ale zwyczajnie w przeciętnej zwykłości, że tak powiem, życia dzisiaj wszyscy jesteśmy właśnie tym dokładnie dotknięci. Już nie tymi udramatyzowanymi, czasami ciągle jeszcze gdzieś prawdziwymi, ale w przeciętnej udramatyzowanymi obrazami skrajnej biedy, skrajnego potrzeby najedzenia się, prawda, albo tego, że nagle pojawi się jakaś rodzina z dzieckiem, którą trzeba będzie uratować. To wszystko się może przydarzyć. Pewnie na to jest również ta nasza głębsza wrażliwość tu wzbudzona przez święto potrzebna. Ale bardzo możliwe, że wszystkie te niemoce, słabości, niewinności już po prostu są w granicach naszego domu. I tylko tyle, że trzeba zobaczyć je trochę innym, że tak powiem, pozwolę sobie powiedzieć, noktowizorem, innym sposobem widzenia, którego może nam na co dzień brakuje. Państwu wszystkim w tej miłej okazji życzymy całego ciepła świąt Bożego Narodzenia, tego, które przychodzi z nas i z góry, tego Bożego błogosławieństwa, ludzkiej dobroci, a przyjemność tę dzieli dzisiaj składania tych życzeń ze mną Michał Barcikowski, któremu też wszystkiego dobrego o to mówię.
Pawle, dziękuję, tobie również wszystkiego dobrego. Naszym radiosłuchaczom ciągle jesteśmy jeszcze w oktawie, w okresie świątecznym, w tym cudownym, magicznym czasie, kiedy nie bardzo wiadomo, jakie między świętami a Nowym Rokiem, kiedy nie bardzo wiadomo, jaki jest dzień tygodnia, prawda, i kiedy to wszystko się jakoś tam nam zlewa w jedno świętowanie, to nie jest złe, to jest dobre, też pozwólmy sobie na to. Też życzę wszystkiego najlepszego. W Nowym Roku, no to będzie banał, żeby był lepszy niż ten ostatni, żebyśmy rzeczywiście już następne święta Bożego Narodzenia mogli przeżywać bez maseczek, bez sprawdzania danych o liczbie zachorowań, bez patrzenia na tego typu statystyki, tylko żebyśmy na ten trudny 20 rok patrzyli jako na trud miniony jednak. I oby to się spełniło.
Dobrej bożonarodzeniowej niedzieli i do usłyszenia.